Tytuł tygodnia.
Beata Sabała-Zielińska. Topr 2. Nie każdy wróci. Wydawnictwo Pruszyńskiej i spółka.
Zarzekałam się, że nie będzie drugiej części Topru, bo wydawało mi się, że zadanie, które przed sobą postawiłam, czyli opisania, jak wygląda Topr, że już wykonałam to zadanie. Natomiast tak naprawdę to życie dopisało tę drugą część, bo w momencie, kiedy wydarzył się wypadek, oba te wypadki, ja nie zamierzałam w ogóle o nich pisać. I nawet miałam taką myśl, że cieszę się, że nie jestem czynną dziennikarką, bo musiałabym znowu jakby uczestniczyć w tym od środka i jakby znowu relacjonować te trudne sprawy dla ludzi, które no też są obciążające w pewien sposób dla dziennikarza, no bo mówimy o tragediach. Natomiast po roku zaczęłam dostawać różne informacje i takie zapytania od czytelników, czy nie zamierzam opisać jednak tych wypadków, a potem dostałam takie zapytanie od samych ratowników, dlatego że one w jakiś sposób są inne, są jakimś kolejnym krokiem w historii turystyki, bo pierwszy masowy wypadek w górach, w historii chyba turystyki w ogóle światowej, no i pierwszy bardzo trudny wypadek w jaskini, trudny dlatego, że ratownicy powiedzieli, że nam do tej pory wydawało się, że jeżeli ktoś wejdzie w jakieś miejsce do jaskini, to my też w nie wejdziemy. A tutaj się okazało, że niestety nie ma takiej możliwości, bo woda zalała jedyną drogę wejścia.
Tytuł tygodnia.
Czyta Franciszek Walerych.
Schronisko pękało w szwach. Usiadłem na górze, zamówiłem bigos i czekałem na rozwój wypadków. Miałem nadzieję, że burza szybko przejdzie i po niej jeszcze dokądś pójdę. Gdy zabrałem się do jedzenia, naprzeciwko mnie usiadła dziewczyna. Strasznie boli mnie noga, bo uderzył we mnie piorun. Powiedziała na tyle spokojnie, że spojrzałem na nią z niedowierzaniem, sądząc, że bardziej ma coś z głową niż z nogą. W tym momencie jednak zrobiło się na dole poruszenie. Usłyszałem głos pani Iwony, która prosiła o opuszczenie schroniska, dodając, że za chwilę będą tutaj ofiary z giewontu rażone piorunem. Nastąpiła totalna konsternacja. Ludzie w to nie wierzyli. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co wydarzyło się na szczycie. Najpierw było 3 rannych, więc pomyślałem, że spokojnie dam sobie radę, mówił Michał Tragarz, którego zadaniem było opatrywanie poszkodowanych w schronisku. Posadziłem ich na ławce. Zabrałem się do zakładania opatrunków, gdy usłyszałem w radiu, że na górze jest dramat, że ludzie spadli z kopuły i jest wielu poszkodowanych. Trochę mnie spięło, bo dotarło do mnie, że jestem tu sam. Nie mam nikogo do pomocy, a tłum rannych zaraz tu będzie. Nagle widzę, że obok mnie jest gość, który ma opatrunki i zaczyna coś robić. Gdy zobaczyłem pierwszych poszkodowanych, nie miałem żadnych wątpliwości, że muszę się włączyć do akcji. Mówi Damian Duda. Jestem ratownikiem pola walki. Działałem w rejonach konfliktów zbrojnych w Iraku, Syrii i na Ukrainie. Jestem też żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i tam robię szkolenia. Głównie z medycyny pola walki, więc podszedłem do toprowca. Powiedziałem, że jestem ratownikiem i że mogę pomóc. Wtedy usłyszałem, rób co umiesz, działaj. Zacząłem od tego, że wyciągnąłem notatnik i spisywałem każdą opatrywaną przez nas osobę. Chodziło o to, żeby wiedzieć, kto jest pod naszą opieką i gdzie te osoby potem trafią. Byłem szkolony w sytuacji zdarzeń masowych, teraz zresztą sam prowadzę takie szkolenia, więc wiem, że jeśli mamy większą liczbę poszkodowanych, to nie tylko musimy ich skategoryzować i zdecydować, kto w jakiej kolejności pójdzie do szpitala, ale też stworzyć im dokumentację. Potem przecież te osoby trafią w kolejne ręce, dlatego dobrze, żeby miały jakąś historię medyczną, którą można kontynuować. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia pacjenta, ale i ratownika, bo jaką mamy pewność, zwłaszcza w zdarzeniach masowych, że ktoś nie pozwie nas do sądu, twierdząc, że nie udzieliliśmy mu pomocy. Kiedy wszystko jest zapisane, kto do nas trafił, jak został zaopatrzony i dokąd odesłany, mamy ciągłość zdarzenia. Jednocześnie robiliśmy triaż, mówi Michał Tragarz. W naszych warunkach podział był prosty. Kto mógł siedzieć, siedział na ławce. Kto był w gorszym stanie, siedział na podłodze, żeby nie spaść z ławki. W sumie opatrzyliśmy 46 osób, czyli 1/3 wszystkich rannych na Giewoncie, choć ze słowem opatrzyliśmy, trzeba uważać, bo opatrunków wystarczyło nam dla pierwszych 20 osób. Nikt nie przypuszczał, że będzie tak wielu poszkodowanych. Gros osób więc zaopatrywaliśmy jedynie dobrym słowem. Jeśli ktoś nie miał otwartej rany, nie miał głębokiego poparzenia, to po prostu mówiliśmy, proszę tego nie dotykać, proszę tutaj spokojnie siedzieć i czekać. Paradoksalnie te opatrunki okazały się najważniejsze, bo ludzie poczuli, że są w bezpiecznym miejscu i pod opieką. Wiedzieli, że dostaną ciepłą herbatę, koc i współczucie. I tak naprawdę to były bardzo ważne, o ile nie najważniejsze gesty. Była dziewczyna, która miała dziurę w głowie. Powiedziała, że czuła, jak piorun wchodzi i wychodzi z jej głowy. Jej ojciec zaśmiał przestrzelone na wylot oba policzki. Nie wiedział, jak to się stało. Był również pan z pękniętą miednicą i były dzieci. Mnóstwo dzieci, bez rodziców. Zaczęły przychodzić do schroniska i ich szukać. Miałem świadomość, że obrazy, które widzą, będą głębokimi ranami psychicznymi, być może gorszymi od fizycznych, dlatego chciałem, żeby na to nie patrzyły, tylko szybko zeszły na dół. Ale jak? Bez opieki? Wtedy z panią Iwonką wymyśliliśmy, że powierzymy te dzieci dorosłym, którzy byli w na tyle dobrym stanie, że mogli samodzielnie schodzić. Braliśmy dowód osobisty takiego dorosłego, spisywaliśmy jego dane oraz oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za tego konkretnego dzieciaka i wtedy ich puszczaliśmy. Potem, gdy sytuacja trochę się uspokoiła, rodzice zaczęli szukać dzieci. Dowiedzieli się, że u nas jest lista zagubionych, więc dzwonili. Wtedy kontaktowałem rodziców z opiekunami ich dzieci. Wszyscy się odnaleźli. Pamiętam każde z tych dzieci. Pamiętam każdą twarz. Wiem, w co były ubrane. Staraliśmy się dać im opiekę i nadzieję. Nie zostawiliśmy ich samych sobie. Miały wsparcie, czuły się bezpiecznie. Po jakimś czasie dostałem masę SMS-ów z podziękowaniami.
Tytuł tygodnia.